Witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj pan poseł Maciej Orzechowski z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Gratulujemy awansu.
Dziękuję.
Ciężko zapracowany? Chodził pan wkoło tego?
Jakoś nieszczególnie.
Czytałem, że się pan odwoływał, jak pan usłyszał, że jest ósme.
No na pewno nie byłem z tego ósmego zadowolony i złożyłem stosowne odwołanie.
Czuł się pan sekowany przez władze wojewódzkie?
Nie, raczej...
Z jakiego powodu czołowej medialnej postaci wielkopolskiej, a już nawet bym powiedział polskiej platformy, dali ósme miejsce?
Dziękuję za takie miłe słowa, ale tak siebie nie postrzegam. Raczej patrzę na to, co udaje się robić.
Na pańską stronę internetową i spojrzeć, w jakich mediach codziennie się pan pojawia.
Na stronę internetową zapraszam, bo jest tam kilkaset osób codziennie, więc to na pewno. Natomiast bardziej interesuję się tym, co na co dzień udaje się robić w Sejmie i w okręgu, a o tym, co udaje się robić w Sejmie, mówi statystyka aktywności poselskiej. Zapraszam, warto zobaczyć. Jest ponad 200 już interwencji, takich całkiem skutecznych.
A Grupiński dał panu ósme miejsce.
Ja zawsze szanuję decyzje poszczególnych organów statutowych Platformy. One rozpatrują to na różnych szczeblach. Czasami na szczeblu regionalnym, a czasami na szczeblu centralnym, bo taka jest hierarchia, że najpierw oceniane są listy na szczeblu regionalnym, a potem już na poziomie Zarządu Krajowego i Rady Krajowej.
Jak pan usłyszał ósme, to się pan spytał, o co chodzi?
Nie miałem takiej informacji. Widocznie tak to zostało dostrzeżone, jakby to, co udaje się mi robić. Dlatego zapowiedziałem, że złożę odwołanie.
A odwołanie było do kogo? Do premiera?
Odwołanie składa się do Zarządu Krajowego.
Czyli do premiera. I pan premier posłuchał. Został pan czwarte miejsce.
Nie wchodzę w detale, no jestem o cztery oczka wyżej.
Był pan na tej Radzie Regionu?
Tak, oczywiście.
Był rzeczywiście taki bój, jak pan Piwoński powiedział, że szło ostro?
Na pewno była dyskusja na temat najlepszego sformułowania kształtu list, tak żeby efekt końcowy był, bo z jednej strony to osoby, które już aktywnie działają od kilkunastu lat na różnych szczeblach samorządu terytorialnego, parlamentu, ale też osoby, które pojawiają się zupełnie na nowo i skonstruowanie jak najlepszych list. A takie listy świetnie skonstruowane były w roku 2007 roku. Dało efekt taki, że w okręgu kalisko-leszczyńskim mamy 5 posłów i 2 senatorów. To fantastyczny wynik.
A ilu teraz będzie?
No chcielibyśmy, żeby było jak najwięcej.
Myśli pan, że będzie po 4 latach rządów Platformy powtórzenie wyniku?
Jestem przekonany, że będzie co najmniej taki wynik, jeśli nie wynik lepszy, bo do oczywiście tego, jak pan redaktor raczył zatytułować dzisiejszą naszą rozmowę, czyli do takich działań ogólnopolskich, dochodzą jeszcze takie działania regionalne, a ci parlamentarzyści, którzy tutaj pracują, są osobami, które są bardzo aktywne na różnych szczeblach, na takich szczeblach i spraw takich socjalnych, czy też na szczeblu takim, czy na jakimś takim poziomie związanym z edukacją, z rozwojem, zainteresowaniem, sportem, różnymi działaniami młodzieży.
O, jak dobrze, że pan o sporcie wspomniał. Jednym z czołowych działań na gruncie sportu jest zamykanie kibiców ostatnio.
Nie, no to była decyzja policji w Białymstoku. Oczywiście musimy to zobaczyć z dwóch rzeczy.
Samowola policji w Białymstoku, by pan powiedział?
Nie, znaczy policja działa na podstawie istniejącego prawa, a istniejące prawo mówi o tym, że mamy coś takiego jak ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych i tutaj policja być może i pewnie zadziałała zbyt nadgorliwie, bo akurat powodem tych działań, no, ja widziałem bardziej drastyczne obrazki, kiedy kibice ze sobą się biją.
O jasne, najlepiej zawsze mówić o biciu się kibiców, jeszcze znajdować wszelkie sposoby, że gdziekolwiek dochodzi do jakiejś bijatyki, to że jeden był kiedyś na meczu widziany, czyli to jest kibic.
Nie, ja bym rozpatrywał to, że ja bym bardzo chciał i jak uczestniczę w wielu imprezach sportowych, takich jak siatkówka, koszykówka, to Tam jest fantastyczna widownia, tam nikt nikogo nie ustawia. Mm-hmm. Przyzna pan redaktor, że na plucie w twarz kobietom, które były na meczu Lecha przez jednego z takich czołowych kibiców, no jest zachowaniem no,
ja
po prostu...
Nie mówię o pluciu w twarz, nie mówię o okładaniu się bejsbolami, nie mówię o cięciu się maczetami. Mówię o, po pierwsze, chłopakach w Białymstoku, które zrobiły po prostu pokojową demonstrację.
Dlatego ja się odniosłem do tego akurat, do tego protestu w Białymstoku i myślę, że tutaj, jeśli chodzi o moich kolegów, odnoszą się dokładnie tak samo, że było to... Że była
jak
to,
za Polski Ludowej, nielegalne zgromadzenie i obrażanie władzy.
Że była to nadgorliwość policji w tej kwestii i tutaj nie ma innego wytłumaczenia.
Bliższy nam przykład, Leszno, mecz żużlowy. Chłopaki robią oprawę, odpalają racę, stają z racami i po meczu są zatrzymani. Idą na 48 godzin na dołek.
Nie wiem, czy akurat ta, bo ja nie znam sprawy, czy konsekwencja jest zbyt duża, natomiast ja się tutaj akurat nie zgodzę, dlatego że ustaliliśmy i to była ustawa, która przeszła głosami wszystkich osób, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, że na stadionie nie ma materiałów pirotechnicznych z jednej prostej przyczyny, że to oczywiście świetnie wygląda, że to fajnie buduje nastrój widowiska, ale materiał pirotechniczny nieprawidłowo odpalony, użyty, może spowodować nieszczęście czy kalectwo dla jakiejś zupełnie przypadkowej osoby i chyba nikt tego by nie chciał. Notabene, gdyby taki materiał pirotechniczny wybuchł w rękach tych nastolatków, to zapewne rodzice mieliby głębokie pretensje do tego, że te osoby zostały wpuszczone na stadion z materiałem pirotechnicznym.
Tak wszystko przypadkiem się stało, że w ciągu jednego tygodnia tyle różnych akcji i wszystko dla naszego dobra.
Nie, znaczy my nie zauważamy, ile tych wcześniejszych interwencji jest. Znaczy na pewno w Bydgoszczy na Pucharze Polski doszło do takiego incydentu, który nie powinien mieć miejsca. Jeszcze wcześniej mieliśmy taki incydent w Kownie i teraz trzeba sobie postawić, że jeśli za rok jesteśmy gospodarzami olbrzymiej europejskiej imprezy i ona pewnie nie na samych stadionach, ale pewnie w tych jakby strefach kibica, tam może dochodzić do czegoś takiego, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że na dzień dzisiejszy zarówno PZPN-owi, jak i też klubom piłkarskim, jak i też pewnie kibicom, bo wszyscy my jesteśmy kibicami, niektórzy bardziej aktywnie pochodzą co mecz, czy co spotkanie żużlowe na stadion, a niektórzy po prostu oglądają to w telewizji z różnych powodów, ponieważ nie wiem, nie mają pieniędzy na bilet, albo po prostu boją się, że będąc przypadkowym kibicem, zostaną opluci, obrzuceni, uderzeni przez osoby, które uważają, że kibicowanie no, to jest coś bardziej, bardziej fantastycznego.
Wszystko się wrzuca do jednego wora, tak? Zawsze dobrze, fajnie wytłumaczyć i znaleźć jakiś taki argument, którym się będziecie posługiwać.
Nie, dlatego też w przypadku tych działań, kiedy to jakby siła czy ciężar tych działań jest nieadekwatny w stosunku do przestępstwa czy do danego czynu, to oczywiście tutaj się z panem redaktorem zgadzam. Natomiast ja bym chciał chodzić z moimi dziećmi. Ja bym chciał, żeby pan redaktor ze swoimi dziećmi, czy też nasi słuchacze, mogli wejść na stadion, czy mogli wejść piłkarski, czy na stadion żużlowy i być święcie przekonany, że tam nic złego, nic się nie stanie. Nawet jeśli tam będą jakieś okrzyki, które są okrzykami, no niekoniecznie...
No okrzyki i podobno transparenty też mają być cenzurowane. Obrażanie pana prezydenta stało się zbrodnią. APW wjeżdża o 6 rano do człowieka, który ma swoje zdanie teraz, na temat pana prezydenta.
Teraz już bym nie uciekał w skrajności, bo z jednej strony po takim wydarzeniu, kiedy doszło do zabójstwa w jednym z biur parlamentarnych w Łodzi, to właśnie osoby, które teraz stawiają się jako osoby, które bronią wolności słowa, wtedy mówiły, cenzurujmy internet, tak? Znaczy mamy protokoły z posiedzeń komisji, na których posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówili, cenzurujmy internet.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości to wtedy nic się nie zrobiło. Znaczy, natomiast teraz, jak się obraża pana prezydenta, to ABW o 6 rano wjeżdża gościowi na dom, tak?
Tu drugi przykład chyba nieadekwatnego środka, bo rzeczywiście ja przestałem zwracać uwagę na to, co dzieje się na forach internetowych, ale rzeczywiście dzieją się rzeczy straszne. To znaczy, tam można bezwzględnie obrażać. I teraz musimy się zastanowić.
Panie pośle, tych nieadekwatnych działań ostatnio strasznie dużo, jak pan zauważa.
Nie, jeśli tutaj byśmy...
Ale co to jest? Prokurator, ABW?
Na chwilę obecną...
To jest rządowa, że tak powiem, działka, tak?
Nie, panie redaktorze, ale weźmy po kolei. Sprawę do ABW skierowała prokuratura. Prokuraturę, dzięki Bogu, udało się uniezależnić od działań rządu i polityków.
Bardzo uniezależnić.
Prokuratura na dzień dzisiejszy jest niezależna.
Tak?
Nie wiem, No oczywiście. Znaczy, w moim głębokim przekonaniu prokuratura jest niezależna. To miało właśnie oddzielenie prokuratury od...
A kto powołuje prokuratorów?
No, prokuratorów powołuje prokurator generalny.
A kto powołuje prokuratora generalnego?
No, prokuratora generalnego powołał poprzedni prezydent.
No, na wniosek poprzedniego następnego prezydenta. Będzie powoływał obecny prezydent.
Tak? No tak, ale nie ma już żadnego kontaktu, tak jak było wcześniej, kiedy można było na przykład zrobić taką rzecz, jak działo się przed paroma laty, że było celowe, że zasługą jakby działań rządu i tym się chwalono, zasługą działań rządu i prokuratury było na przykład wyprowadzanie lekarzy w kajdankach ze szpitala. No, czyli tutaj wszyscy się gremialnie wypowiadają, że są to zbyt silne środki w stosunku do danego przewinienia.
Mimo to są stosowane, tak? Miała być nowa władza, tak? Miało nie być pukanie, jak to było tam ładnie, że jak puka ktoś o 6, to mleczarz i tak się mówiło, tak? A to puka policja polityczna.
Nie, panie redaktorze, ale tak jak tutaj mówię, na ABW otrzymało taką informację od prokuratury, nie od kancelarii prezydenta. Zresztą notabene to działanie wyrządziło olbrzymią szkodę kancelarii prezydenta i samo bym panu prezydentowi.
Spisek PiSu jest po prostu.
Nie, jakbym uciekał od teorii spiskowych. Raczej czasami takie rzeczy do reguły są najczęściej przyczyną czyjejś indywidualnej nadgorliwości.
Dobry car, źli bojarzy.
Nie.
Na koniec obiecałem panu posłowi, że powiemy o tym, co pan robi w Sejmie. Robi pan pewną ustawę bardzo interesującą społecznie.
Tak, znaczy są to dwa takie projekty. Jeden projekt to jest dotyczący lecznictwa otwartego, ale ponieważ rozmawialiśmy z panem redaktorem na temat...
O SMS-ach.
Otóż okazuje się, że mnóstwo ludzi otrzymuje SMS-y z takiej kategorii premium rate, czyli takich bardzo drogich SMS-ów. Te SMS-y są od razu zaliczane do konta, czyli trzeba za nie płacić, jeśli nawet nie tylko się za nie odpowie, ale w ogóle odbierze się takiego SMS-a. I teraz chcielibyśmy to w miarę sprawnie, taką poselską nowelizację, mamy już przygotowany projekt, projekt jest zaakceptowany, czekamy tylko na wejście go w życie. Można to i wtedy dopiero po wyrażeniu operatorowi zgody, że takie SMS-y chcemy otrzymywać. Podobno jak kiedyś takie słynne infolinie na 0700. Jeśli sobie zastrzeżemy, że nie chcemy z tej półki SMS-ów otrzymywać, to operator nie będzie mógł nam ich tego wysyłać.
Jeszcze w tej kadencji Sejmu?
Ja myślę, że tak. Ja myślę, że to będzie sprawnie przeprowadzone, tak jak parę innych rzeczy. Ja cieszę się z takich jakby cyklu ustaw dotyczących dopalaczy, bo to też rzecz, nad którą pracowałem.
Ustaw było mnóstwo, ale trzeba było wkraczać z policją.
Sklepów z dopalaczami nie ma.
No, ale dzięki temu, że wkroczyła policja, a nie dzięki temu, że się ustawy uchwalało.
No, panie dyrektorze, konsekwencją jakby wykonawstwa ustawy są działania poszczególnych organów. Jeśli dostają takie organy narzędzie w postaci możliwości zamknięcia takich sklepów, to jest tylko i wyłącznie z korzyścią. Mam nadzieję, że dzięki tym działaniom ileś tam dzieciaków normalnie chodzi, jest zdrowe i żyje.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan poseł Maciej Orzechowski. Dziękuję, panie pośle.